Znam Cię, ale mam Ci nieco za złe, że pozwalasz. A co do tego mówisz, mam Ci za złe. Za złe. I porusza mnie jeden fakt, bo w Tiatyrze jest taki wspaniały werset, który wskazuje, że życie ta ich miłość była taka sama jak na początku, bo Pan mówi, że znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Ale budzi się w moim sercu takie pytanie, że jeżeli taką mieli miłość ci ludzie, to dlaczego pozwolili, aby była Izabel, która dzieli Bóg? Kobieta, która poprzez swoje nauczanie dzieli Bóg. Jeżeli mieli miłość, dlaczego pozwalali? Tutaj jest pytanie do przewodnika. Wiecie? I dlatego mi tak teraz ta pierwsza miłość do Efezu, porzuciłeś pierwszą miłość, to się jawi taka szczególne, to jest taka szczególna pierwsza miłość. Bo możemy mieć miłość do Boga. Miłość do Boga, jedni do drugich. A pierwsza miłość jest czymś bardzo szczególnym. Pierwsza miłość nie widzi nikogo innego, tylko tą osobę, którą obdarza, i nie akceptuje czegoś, co to osoby detronizuje. Natomiast tutaj w tych dwóch zborach widzimy detronizację, że pozwoliłeś. Masz niektórych. A tutaj masz ich już bardzo dużo. I chciałbym wrócić do Tiatyry właśnie, gdzie to jest napomnienie. Zobaczmy, kobieta, to mnie bardzo mocno dotyka, bo to jest osoba, kobieta, która podaje się za prorokinię. Ona jest gdzieś powiedzmy blisko władz. Ona robi pracę, ona jest nauczycielką nauczycieli. Nie wiem, czy wiecie, co to było właśnie ten nikolaityzm. Ona była nauczycielką nauczycieli. Jakby nauczała innych, jak się naucza cudzołożyć. To było bardzo mocne, duchowo, z punktu widzenia Bożego. Ona swoim życiem i swoją nauką uczyła innych, jak innych wprowadzać w to. Dzieliła zbór. Jej postawa dzieliła zbór. Powodowała, że w zborze powstawała podział i się pomnażali ci, którzy nie żyją tylko dla Boga, ale mają swoich idoli. I spożywają mięso nawet tam ofiarowane im. Ale generalnie powodowało, że jest wielobóstwo w Kościele. Bóg największy i inni bogowie. I kilka takich myśli, które mnie dotykają odnośnie tego, bo w zborach miałem doświadczenie z tym. I tak, po pierwsze to nam się ona widzi negatywnie, gdy czytamy to, bo to jest perspektywa Boża. Ale w Boże to nie musi być negatywnie. Ona może być postrzegana bardzo pozytywnie. I tutaj z tego wynika listu, że to było ukryte przed ludźmi, bo Pan mówi o swoich oczach, które przenikają na wskroś. Czyli ujawnia to i mówi do przewodnika, że Ty wiesz o tym i mam Ci za złe, że ją tolerujesz. Mogło to być tak, że ta kobieta działała w dobrej woli. Ja miałem do czynienia właśnie z kilkoma przypadkami kobiet, które działały w dobrej woli. I gdzieś były tam przy tych władzach, załóżmy. I te kobiety im, tym siostrom jakby się nic nie podobało. Trudno było im dogodzić. Zawsze musiało być tak, jak sobie wyobrażają to, że jest. Jeżeli nie było, to było mnóstwo problemów. Wielu ludzi cierpiało z tego powodu. Młodych wierzących szczególnie. Ale efektem tego często to było to, że jeżeli Kościół pozwoli, starsi pozwoli, by taka osoba była, która to robiła i to często było ukryte w nieświadomości, to owocem tego było często podział Kościoła. Czasami było to, że pastora próbowano, wiecie, w jakiś sposób zmienić, podważyć. To były takie rzeczy, że czasami cudzołóstwo się potem w tym przejawiało. Wielu ludzi cierpiało. To była taka praca ukryta gdzieś właśnie dla dobra Kościoła. Ale potem wychodziło tak, że jedność Kościoła była rozbijana. I mógłbym Państwu wskazać cztery przypadki. Dokładnie tak było. To było ukryte, to było zasłonięte. I ja wierzę, że te osoby, które to robiły, one też to robiły nieświadomie. Ale za dobre zboru. I gdy o tym myślałem, to tu problemem w tym zborze z tą Izabel musiało być to, o czym Paweł mówił, nauczając w Koryncie odnośnie nakrywania głów. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ustalił pewne prawa, że kobieta musi być jakby w tym Bożym porządku we właściwym miejscu. Musi znajdować się i siebie widzieć w tym i tak się zachowywać. Czyli mieć pewne podległość władzy, podległość autorytetu. Chrystus jest głową męża, mąż jest głową żony. Bóg Ojciec jest głową Chrystusa. Tutaj jeszcze też jest poddanie władzy wchodzi w tym. I gdy kobiety, siostry właśnie wychodzą poza te ramy, to zaczynają się problemy. I do Koryntian było powiedziane, żeby one nakrywały głowy. To miał być znak ich okrycie całkowite tego porządku, że się poddają. Kościoły nasze, niektóre nakrywały głowę, tam od pewnego czasu nakrywały siostry głowy, był taki trzeci prawo. U nas z tego zrezygnowano. I ja nie chcę wnikać, czy to powinno być, czy nie. Dlatego, że będąc w Stanach, byłem w takim zborze, którym właśnie siostry nakrywały głowę, ale jak się spojrzało, to się mijało z celem. Dlatego, że one przychodziły okryte, tak jak sodomitki, prawda? Czyli prawie rozkryte. A to nakrycie to miało ich zakryć, ich zasłonić. Czyli czasami to może mijać się z celem. Jeżeli kościół nakrywa głowy, a nie wie, o co chodzi i ten porządek zaniedbuje, to nie ma sensu. To jest tylko znak zewnętrzny. Ale jednak zobaczmy, Paweł mówił, że znak zewnętrzny też jest czasami ważny, prawda? Nie tylko wewnętrzne rzeczy, ale Koryntianka miała się zakryć cała. I to był znak zewnętrzny. My się możemy powiedzieć, że te zewnętrzne rzeczy nas nie obowiązują, zakon i tak dalej. Ale często zewnętrzne rzeczy są wyrazem wewnętrznym. Jeżeli chrześcijanin nosi na sobie, tak jak też widziałem, który służy w kościele, nosi na przykład, czy raczej ktoś inny widział, nosi na sobie koszulkę z symbolem szatana na przykład, prawda? Ktoś powie, że no, zewnętrzne to jest tylko. Ale czy to jest w porządku? Czy sumienie jest czułe? I tutaj w tym momencie jest problem u tej osoby, to był problem z poddaniem się porządkowi Bożemu, władzy zwierzchniej. I jeszcze jedna rzecz, która mnie dotyka właśnie odnośnie władz zwierzchnich. Otóż w liście do Rzymian, 13 rozdział i wersety od pierwszego. Przeczytam, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu po ustanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. I teraz jeszcze chciałbym odnośnie władzy Tytusa 3:1-2 przeczytać. To jest list do Tytusa, trzeci rozdział i pierwsze dwa wersety. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. To jest Tytusa 3:1-2 wersety. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. Gotowi do wszelkiego dobrego czynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. I tam dalej mówi, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący i tak dalej. I zobaczmy, władza. Jest napisane, że bądźcie poddani wszelkiej władzy, bo pochodzi od Boga. I jest napisane w Tytusa, nie mówcie o nikim źle. Dlaczego mamy nie mówić o nikim źle i też o władzy szczególnie? Dlatego, że Pismo powiada, co jest w sercu, to jest na języku. Taka jest prawda. To, co jest wewnątrz, to jest i na zewnątrz. Z pełni, z obfitości serca mówią usta. I tak jest. I zobaczcie, że w świecie jest tak, że może się okazać, że ludzie uważają, że władza jest okej, jest wybrana, jeżeli no, się podoba nam ta władza. Ale jeżeli nam się nie podoba, to już ona nie jest od ludu jakby. Czyli ta władza musi nam odpowiadać. I to jest niesamowite, bo jak ja sobie myślę o w tych czasach apostolskich, bo przecież apostołowie napisali, że wszelka władza pochodzi od Boga, że to Bóg ich ustanowił, to tak pomyślmy sobie. Oni jeszcze mówią na zasadzie, żeby o nich źle nie mówić. Pomyślmy sobie o władzy rzymskiej. Czy ta władza była lepsza od dzisiejszej? Czy ci ludzie byli lepsi? Przecież oni Kościół prześladowali. A jednak on mówi, że wszelka władza, wszystka, to jest ustanowienia Bożego. I nie mówcie o niej źle. I tu odnosi do tego. Zobaczmy, przecież ci cesarze, oni zabijali ludzi. To jest to normalne, że każdy do siebie grabił i chciał, żeby był na tym bogactwo zbijać. Przecież to jest normalne. Nawet czytamy, że ci, którzy zbierali podatki, prawda, dla Rzymu, się zdaje, lud Boży, prawda, bo to Izraelici zbierali podatki, a jednak oni, co robili, też sprzeniewierzali to. Te pieniądze i brali więcej niż trzeba. Czyli ta władza nigdy nie była doskonała. Ona nigdy nie była taka od Boga, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ona będzie idealna, ale jednak jest ustanowiona przez Boga. I Pismo powiada, nie mówcie o niej źle. I teraz taki jest świat, ale zastanówmy się, jak jest w Kościele. Czy tak jest u nas? Okej, okay. Pod tym względem. Czy władza zwierzchnia właśnie w Kościele jest tak uznawana, że jak od Boga, jak od Chrystusa? Czy tak nie jest czasami, że jeżeli mi się ten człowiek podoba i mówi to, co chcę, albo wyobrażam sobie, to właśnie jest od Boga. A jak nie, słuchajcie, ja przepraszam, że to mówię, ale mówię o sobie głównie. Bo ja znam swoje serce i życie. Jeżeli was to dotyka, to dobrze. I niech to wyjdzie nam ku zdrowiu. Ale ja mówię o sobie. Ja widzę swoją drogę i gdy widziałem właśnie czasami starszych i tak dalej, to tak jest czasami, że my myślimy, że ten człowiek mi nie pasuje, robi to czy tamto i nie jest od Boga. I wobec tego są różne myśli. Tak, jest wszelka władza od Boga. Łatwo jest mówić o poddaniu się władzy, ale trudno jest mówić o niej, jak czegoś się poddać. To jest problem. I tutaj zobaczmy właśnie ten zbór Tiatyrze był podzielony. Dlatego przewodnik dopuścił do tego, żeby to się działo. Żeby był ten podział, żeby ten rozłam szedł. I właśnie też to widziałem w zborach, że jak pastor pozwolił, żeby to było, to jest sytuacja taka starcia wewnątrz Kościoła i nic nie zrobił, to to się skończyło właśnie rozłamem, sensudłóstwem, grzechami jakimiś. Wielu ludzi było zgrzeszonych i poszło. Tak nie może być. To nie może tak być. I to jest zbór Pergamon, Tiatyra podzielone. Częściowo. I zobaczmy, wchodzimy, czyli podzielone w Chrystusie. Ten rozdział w tym małżeństwie. Dalej jest Laodicea. I ten Kościół jest nazwany nie wiesz, żeś nagi. Nagi właśnie w odniesieniu też do Chrystusa. Biedny i nagi to jest właśnie to jest ten, że Chrystus on mówi, ja stoję i pukam. Jakby z zewnątrz. On jest żywy dla Chrystusa. Ale on stoi obok. I jedna rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj dla nas, bardzo ważną odnośnie tego zboru. Żebyśmy sobie uświadomili, dlaczego Laodicea mogła czuć się bogata. Dlaczego? Pan powiedział, że jesteś ani zimny, ani gorący. Czyli jest rozdział, mają dwóch bogów. Zobaczmy to. Obojętnie co tym drugim jest. Mają Boga, Jahwe, i mają drugiego Boga. I chcą służyć dwóm Bogom. A nawet nie wiedzą czasami, że służą, bo tam jest napisane, nie wiesz. I tak, oni w Laodicei mieli jedną rzecz. Mieli udział możliwy w praktykach pogan. Na pewno mieli. Oni mogli sobie z tego swobodnie korzystać. I to nie musiało być na tej zasadzie, że to był jawny grzech. Ale żyli dla siebie. Dla swojego ja. Bo tam nie ma powiedzianych konkretnych grzechów. A z drugiej strony żyli dla Boga. Mieli drugiego Boga się kłaniali. I zobaczmy, dlaczego oni mogli być bogaci. Dlatego, że mieli to, co ma świat. I mieli to, co ma Bóg. Czyli Pismo. I wszystko to, co tu jest. Mieli bogaci. Ale Pan mówi, że właśnie nie wiesz. Nie wiesz. I ten Kościół, Bóg puka do tego Kościoła i mówi, kto usłyszy głos mój i otworzy mi, do tego wejdę i będę z nim wieczerzał. Czyli znowu zobaczmy ten związek, on się pojawia. I ostatni list do Sardes pokazuje nam coś, co się stało z Kościołem Laodycei. Oni nie usłuchali tego głosu. Bo Pan mówi do Laodycei: ja wykluję Ciebie z ust moich. Zobaczmy, oni byli w Chrystusie, a On mówi: ja was z siebie wyrzucę. Takiego chrześcijaństwa nie przyjmie. I zbór Sardes jest martwy dla Chrystusa, bo Pan mówi: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I ten Kościół, tam dalej jest powiedziane, że jest kilka osób, które nie skalały się, nie skalały swoich szat i będą chodzić przed Bogiem sprawiedliwości. I Juda mówi o tym, że te szaty, on kiedyś taką rzecz powiedział, że mieć od razu nawet do szat skalanych przez ciało. Czyli zobaczmy, Laodycea, ona żyła i kłaniała się w swoim ciału. Co to znaczy? To ona żyła dla siebie, ona dla swoich przyjemności żyła. W centrum był człowiek, ja. Żeby było mi dobrze, miło, wesoło. Chrystus chciał dać im ogień doświadczeń, żeby przestali żyć dla siebie i kręcić się wokoło życia, żeby ich nagość tą duchową tego ja odkryć. I Pan właśnie mówi w Sardes, że tam jest kilka takich osób, które dały odkryć swoją te szaty, dały się odkryć. Chodziły w szatach nieskalanych grzechem ciała. Czyli tam nagość grzechu nie była widoczna, tego ja mojego. I oni będą chodzić. Ale ci, co nie przyjęli, to była generalnie większość. I tam jest napisane właśnie o tym wymazaniu z Księgi Życia. Czyli oni stali się martwi dla Chrystusa. To jest relacja, właśnie tak się zmienia ta gradacja, aż do śmierci duchowej, czyli oddzielenia, odcięcia od Chrystusa. I Pismo powiada, że Ojciec jest ogrodnikiem, który odcina, prawda, oczyszcza, odcina. To jest oczyszczenie, to też jest po to, żeby Kościół wydawał więcej owoców ci, którzy chcą iść. Ale mnie porusza bardzo mocno miłość okazana do ludzi wierzących. Bo Pan, zobaczcie, jak mówi do Sardes, to On nie mówi: ja już was przekreślam. Ale mówi do nich tak: upamiętaj się. To, co zostało jeszcze do naprawienia, napraw. Zobaczmy, On nie opuszcza kościołów martwych dla Niego. On chce, żeby się one ożyły. I teraz zobaczmy ze Słowem Bożym. Mamy Pismo Boże. Ono jest dla każdego człowieka bogactwem i każdy może się opierać na nim. I zastanówmy się, czy zbór w Sardes mógł powiedzieć: ma wszystkie Boże obietnice i one mi się należą? Nie. On musiał najpierw ożyć dla Chrystusa. Ale czy my dzisiaj nie mamy wokoło tradycyjnych religii, które opierają się na tym i właśnie mówią twardo, nogą tupną i my jesteśmy, bo tu jest napisane i na tym się opieramy? Są. I to będzie ich udziałem faktycznym, jeżeli się narodzą na nowo, upamiętają, przeżyją odrodzenie. Ludzie z Sardes, tutaj świadectwo jest, że byli nawróconymi, bo słyszeli, bo mówi: napraw to, co słyszałeś, to, co widziałeś u mnie. I zostali odcięci, ale Bóg ich może wszczepić. Nie są martwi. Czyli będzie to ich udziałem i Bożym błogosławieństwem i bogactwem to wszystko, co tu jest, i Chrystus, gdy się narodzą na nowo. W Laodycei tak samo. Ale oni najpierw muszą co zrobić? Pozwolić, by Chrystus wszedł. Przyjąć od Niego to napomnienie, oczyszczenie, żeby wszedł, z nimi był i z nimi wieczerzał. Przyjdzie On i Jego błogosławieństwo, Jego obietnice, i to stanie się dla nich wszystko tak, jak było na początku. Dla Pergamonu i dla Tiatyry oni muszą zrobić porządek z duchowymi cudzołożnikami. Nie mogą tak przyjść mimo, żeby, wiecie, oczy zamknąć. Jedynie Filadelfia i Smyrna nic nie musiały robić. Oni byli właśnie bogaci. Te obietnice były dla nich i one były jawne. I to było w nich, w ich życiu. Oni mieli inne problemy. Oni nie musieli żyć z tym światem, się z nim, wiecie, tak, no, żyć w nim, jakoś tam funkcjonować. To nie był ich problem. bo ich problem było przejść do drugiego dnia. Bo ich życie siało na włosku i to było całkiem inne myślenie. I te obietnice musiały się w ich życiu realizować, bo oni żyli tym, to było ich życie. I tak widzimy, zobaczmy taki szereg tego właśnie, co tu jest napisane, tego Słowa Bożego. Także Duch Boży mówi dzisiaj do nas. I ja bym chciał jeszcze na zakończenie kilka ważnych rzeczy powiedzieć, które tutaj są ukazane. Zobaczmy, po pierwsze jest pokazana historia, że Kościół idzie drogą cierpień i drogą krzyża i prześladowań. Ja o tym mówiłem nam i to jest normalne. Każdy, kto chce żyć sprawiedliwie, prześladowanie znosić będzie. Gdziekolwiek, kimkolwiek będziesz, w jakichkolwiek czasach będziesz żył. I tych pięć pierwszych zborów, od Smyrny do Tiatyry, które jeszcze nie były całkowicie tak pochłonięte, to tam jest powiedziane, masz wytrwałość, cierpiałeś dla mojego imienia. Natomiast Laodycea, która już jakby jest całkowicie dla tego ja swojego służy, jest zewleczona i Chrystus stoi nade mną, już tego nie ma. Tam nic nie wspomina o żadnym prześladowaniu. A o Sardes coś w ogóle nie ma mowy. No bo to już wiadomo. Duchowy nieboszczyk. Tak jak świat. I nie znosi cierpień. Nie znosi prześladowań za wiarę. I taka jest droga. Przepraszam bardzo. Dalej, jeszcze taka jest ważna sprawa tutaj. Historia duchowego nierządu. Ja bym chciał tak to mocno poruszyć, dlatego że to też nas dotyka. Zobaczmy, że Żydzi sprzedali Chrystusa dlaczego? Jaki był ich koronny argument, żeby go oddać na krzyż? Lepiej, żeby zginął jeden człowiek, niż cały naród. Zgadza się? Lepiej. I zobaczmy, nawet to było proroctwo Boże. Bóg się przepowiadał przez usta Kajfasza. Ale czy ich zamysł był czysty? Proroctwo było Boże, ale zamysł nie był czysty. Oni po prostu nie chcieli przyjąć tego słowa i sprzedali, że tak powiem, wydali Chrystusa, tak w cudzysłowie, właściwie dosłownie nawet, ale nie dokładnie dlatego, wydali go, sprzedali go na śmierć za ludzi. Za ludzi, za naród. Czyli ceną to takie było usprawiedliwienie. My wiemy, dlaczego go nie oddali, bo nie chcieli się nawrócić, nie chcieli tego przyjąć. Ale motywacją było, że sprzedali go za ludzi. I zobaczmy, co się dzieje, że historia upadku jest taka sama. Bo najpierw ten człowiek akceptujemy kilku duchowych nierządników. Niech będzie nas coraz więcej. Potem ich jest coraz więcej. No fajnie, no zbór się pomnaża, się rozbija. Oni może się nawrócą, ale się pomnażają. Ale efekt końcowy jest taki, że na końcu wszyscy żyją tak w duchowym nierządzie dla siebie, dla swojego ja. A na koniec jest właśnie Sardes. Po prostu Bóg tego nie przyjmie. Dlatego Kościół musi być czysty, święty, oddzielony. I to musimy zwiastować i tego pilnować, abyśmy nie sprzedawali Chrystusa za naszych cennych bliskich. Bo chcę wam powiedzieć, że ja nie nawrócę mego taty i nie nawrócę mojej mamy i nie nawrócę mojej siostry. Chociażby nie wiem, co z nimi razem robił. Chociażby nie wiem, jak z nimi żył. Jeździł w góry i robił te wszystkie rzeczy, których oni robią. I robił i te złe, i te dobre, dlatego, żeby ich nawrócić. To nie w mojej gestii. Jeżeli Bóg ich nie dotknie, to nie nawrócę ich. I Pan właśnie mówi do Filadelfii, mało masz moc, ale ja mam klucze królestwa. Ja mam klucze do serc i to On otwiera. Zobaczmy. I później dopiero właśnie ta degradacja. Efes, Pergamon, Tiatyra i na końcu Laodycea, że właśnie ci ludzie próbowali tych ludzi sami jakoś ściągnąć. Nie dało to efektu. Dało to wręcz skutek odwrotny. Jest to taka historia. I kochani, to jest dla naszego życia. Pamiętajmy rzeczy w domu, czy w rodzinie, czy w szkole, czy w pracy. Wszędzie powinniśmy żyć dla Chrystusa i On powinien być najważniejszy. Nie możemy Go oddawać za ludzi. Nie możemy Go zdradzać za ludzi. Musimy być wierni. I to czasami boli, bo musimy powiedzieć w miłości swojemu znajomemu, swojemu ojcowi, swojej matce, swojej córce, swojej wnuczce, komukolwiek. Słuchaj, ja miłuję Chrystusa ponad wszystko i wybacz, bo ja w tym złym będę siedział. Nie będę tego robił. To jest sprzeczne z moim wnętrzem. On jest moim oblubieńcem. On jest moim Panem. I tak samo powinny czynić i zbory według Słowa Bożego i wszystkie kościoły. Nie możemy tego robić. I wtedy Pan, On sam będzie pomnażał, bo On ma klucze do serc ludzkich i wie, kogo ma przyprowadzić i wie, kogo odcina Ojciec. To On robi. My mamy wszystkich miłować, ale mamy być święci i bezkompromisowi, aby On był zawsze pierwszy. I gdy Kościół będzie tak żył, to ta pierwsza miłość będzie płonąć. Wiecie, bo On będzie najpierw On przed moimi oczami. Nikt inny nie zajmie Jego miejsca. Niech tak będzie w naszym życiu. Wstańmy proszę do modlitwy.